Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuch, dzień dobry. Od dzisiaj rozporządzenie nakłada na nas obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski lub maseczki. Wyjaśnimy prawne zagadnienia tej sytuacji, poprosimy eksperta. Jest z nami adwokat Robert Kornalewicz. Witamy panie mecenasie.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
Proszę powiedzieć nam, jak pan czyta ten obowiązek, jeżeli chodzi o zagadnienia prawne.
No, jest o czym mówić, ponieważ rozporządzenie, przynajmniej w znowelizowanej wersji, jeszcze nie jestem pewny, czy zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, bo widnieje tylko na stronie Ministerstwa Zdrowia treść takiego projektu rozporządzenia. Pierwszą rzeczą, jaką rzuca się w oczy i to, co wychwyciłem słuchając wstępu pana redaktora, jest to, że rozporządzenie nie mówi nic o przyłbicach. I chciałbym tutaj zwrócić uwagę słuchaczy, że zgodnie z rozporządzeniem mamy zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki lub maski albo przy pomocy odzieży. Nie jest wskazana tutaj przyłbica i miałbym w tym zakresie wątpliwości, czy ona będzie wystarczająca, żeby spełnić wymogi rozporządzenia. Jeżeli chodzi natomiast o miejsca, w których musimy te maseczki nosić, to są to wszystkie miejsca ogólnie dostępne, miejsca publiczne, czyli urzędy, sądy, kościoły, szpitale, banki, poczta, drogi, ulice, place, tam gdzie możemy spotkać innych ludzi. Maseczki ten będziemy musieli nosić w środkach publicznego transportu zbiorowego, czyli w autobusach, w pociągach i w pojazdach samochodowych, to o czym się mówi dosyć głośno, przy czym w tych samochodach ta zasada nie obowiązuje w sytuacji, kiedy jedziemy sami samochodem, czyli maseczki nosić nie trzeba, albo gdy jedziemy z osobami, z którymi zamieszkujemy, lub wspólnie gospodarujemy, nie wiem, co autor rozporządzenia miał na myśli, mówiąc o tym wspólnym gospodarowaniu, nie chcąc tutaj mieszać słuchaczom, raczej skupmy się na tej definicji zamieszkiwania wspólnego. Natomiast jeśli jeździmy samochodem z osobami, z którymi nie mieszkamy na przykład do pracy, to powinniśmy wtedy wszyscy te maseczki w samochodzie nosić.
A w zakładach pracy?
W zakładach pracy to zostało w ten sposób regulowane, że pracownicy, którzy znajdują się w zakładzie pracy, tych maseczek nosić nie muszą, z wyłączeniem tych pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami, z interesantami, z petentami, tak? Czyli kasjerki, osoby obsługujące ludność, te osoby muszą w zakładzie pracy nosić maseczki. Natomiast osoby, które nie mają tej styczności, czyli na taśmie produkcyjnej, w biurze, dyrektor banku nie musi tej maseczki nosić, bo nie ma styczności bezpośredniej, o ile nie ma bezpośredniej styczności oczywiście z klientami tego podmiotu.
Zapytam też, czy szef zakładu może narzucić noszenie maseczek, mimo to, że nie jest to objęte w rozporządzeniu?
No to już jest wewnętrzna kwestia zakładu pracy. Zakładam, że taki regulamin może zostać wprowadzony w celu ochrony zdrowia załogi, tak? Ale to już nie jest sprawa uregulowana przez przepisy prawne, czyli jest to kwestia wewnętrzna pracodawcy. Mogę dodać do tego, że obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy, bo jeszcze jest ważne, kogo nie dotyczy ten obowiązek, bo są też wyłączenia natury podmiotowej i chodzi tutaj o dzieci do ukończenia 4 roku życia, tak? Czyli dzieciom tych maseczek zakładać nie trzeba. W różnych krajach ta cezura wiekowa jest inna. U nas zdecydowano się na wprowadzenie tego 4 roku życia jako limitu. Też nie muszą nosić maseczek osoby, które ich nie mogą nosić z przyczyn, nazwijmy to ogólnie, zdrowotnych, tak? Z powodu choroby, którą posiadają, niepełnosprawności czy nawet nieporadności, tak? Różnych innych dysfunkcji, te osoby są z tego obowiązku zwolnione. Nie muszą nosić duchowni w czasie wykonywania, nazwijmy to, czynności zawodowych, czyli na przykład ksiądz odprawiający mszę nie musi nosić maseczki. I to są takie podstawowe wyłączenia zawarte w tym rozporządzeniu.
A jeżeli chodzi o kierowców, wspomniał pan o tym, że jeżeli przewozimy więcej osób niż jedna i to wspólnie z którą wspólnie zamieszkujemy, to To też no, sytuacja może być taka, że ta maseczka powoduje zaparowywanie okularów, jeżeli ktoś musi nosić okulary. Czy to może być pretekstem do tego, żeby tej maseczki nie nosić, bo to kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest.
Oczywiście, znaczy oczywiście rozporządzenie, czy autor rozporządzenia, czy Rada Ministrów, no nie przewidziała wszystkich takich tego typu zagadnień, o których między innymi wspomniał pan redaktor, ale innymi słowy, jeśli mamy obowiązek zgodnie z rozporządzeniem poruszać się w pojeździe w maseczce, a tej maseczki nie będziemy mieli, a zostaniemy zatrzymani do kontroli, no to wtedy obiektywnie naruszamy ten zakaz, ale tu jeszcze wchodzi kwestia zawinienia, tak? No bo przecież maseczka mogła nam się zepsuć. Może też było tak, że tak jak pan redaktor mówi, że kwestie bezpieczeństwa za tym przemawiały, no ale to już będzie kwestia wytłumaczenia się z tego braku, tak? Brakiem winy po naszej stronie i wtedy unikniemy odpowiedzialności ewentualnej, jeśli taka będzie wobec nas stosowana.
Ile kosztuje takie nieprzestrzeganie tego zakazu? Czy już jest taryfikator znany?
Nie ma szczególnego do tego taryfikatora, a więc z tego, co śledzę media, które donoszą o kwestiach ukarania naruszających ten zakaz, to mają tu zastosowanie, ten sam przepis, który dotyczy wszystkich innych obostrzeń, które do tej pory były, czyli chodzi tutaj o naruszenie kodeksu wykroczeń i grozi za to ewentualnie mandat do 500 zł. Przynajmniej taki jest oficjalny komunikat też policji, która ewentualnie będzie kontrolowała przestrzeganie tego zakazu. Są też ewentualnie przewidziane kary administracyjne. Myślę, że stosowane bardziej dla podmiotów zbiorowych, tak, czyli jeśli na przykład w jakimś tam zakładzie nie będzie tych maseczek. To są już wyższe kwoty, bo ustawa posługuje się kwotami od 5 do nawet 30 tysięcy złotych, aczkolwiek są tam duże zawirowania prawne dotyczące określania tych konkretnych stawek, więc nie chciałbym się kategorycznie wypowiadać, jakie to miały być sumy. Ale też chciałbym, żeby słuchacze wiedzieli, że takie ryzyko też tej odpowiedzialności administracyjnej istnieje.
Kto może karać? Tylko policja? Czy są inne służby też, które mogą karać za nieprzestrzeganie tych przepisów?
No, co do zasady jest to policja, natomiast wszystkie służby mundurowe, począwszy od też na przykład Straży Granicznej, mają te same uprawnienia co policja i też może się tak zdarzyć, że inna służba mundurowa będzie te mandaty egzekwowała, natomiast co do zasady policja.
Jeżeli uważamy, że rzeczywiście sytuacja nie z naszej winy miała miejsce, że złamaliśmy to rozporządzenie, ale policjant upiera się, że czy służba jakaś inna, że ten mandat nam się należy, to możemy odmówić przyjęcia tego mandatu. Jak to zrobić w takiej sytuacji?
Możemy zawsze odmówić przyjęcia każdego mandatu. To nie chodzi tylko o tą sytuację dotyczącą maseczek. W każdym przypadku, kiedy policjant zarzuca nam naruszenie przepisu kodeksu wykroczeń, jest sytuacja tego typu, że policjant chce nam zmierzyć mandat, my możemy się nie zgodzić na jego przyjęcie. Tym bardziej, jeśli nie poczuwamy się do winy, czy uważamy, że nie popełniliśmy wykroczenia. Wówczas nie należy przyjmować mandatu. Jeśli ten mandat przyjmiemy, czyli podpiszemy ten blankiecik policjantowi, że przyjęliśmy mandat, no to na tym jakby sprawa się kończy, a będziemy musieli zapłacić kwotę wskazaną w tym mandacie. To nie musi być 500 zł, to może być kwota mniejsza, bo mandat jest do 500 zł. Ale wtedy już ta procedura się kończy. Natomiast jeśli nie poczuwamy się do winy, nie poczuwamy się do tego, że popełniliśmy wykroczenie, czy po prostu tego wykroczenia nie popełniliśmy, należy nie przyjmować tego mandatu i wówczas policjant to oczywiście odnotuje, a następnie zostanie skierowana sprawa przez policję do sądu w celu rozstrzygnięcia tej sprawy przez wymiar sprawiedliwości i tam przed sądem będziemy wezwani na rozprawę i będziemy mogli przekonywać sędziego, przedstawiać swoje racje do tego, żeby nie zostać ukarane.
Czy takie procesy się odbywają teraz właśnie w tej sytuacji?
Na tą chwilę tego typu sprawy się nie odbywają. Na czas epidemii sądy rozpoznają tylko sprawy pilne. Te sprawy do tego typu nie należą. Myślę, że sprawy trafiłyby na wokandę dotyczące tych maseczek dopiero po ustaniu epidemii. Natomiast nawet jeśli ten stan ma się skończyć za miesiąc, czego bardzo bym chciał i wszystkim Państwu życzę, to te procedury są na tyle powolne, że nawet gdyby policja dzisiaj skierowała tą sprawę do sądu, to myślę, że taka sprawa odbyłaby się nie wcześniej niż na wakacje czy po wakacjach.
Istnieje możliwość przedawnienia, jeżeli się ta sprawa w sądach będzie przedłużać?
Przedawnienia są zawsze określone w latach. Wykroczenia przedawniają się po upływie, nie chcę teraz wprowadzić błąd słuchaczy, czy 2 czy 3 lat, ale to nie jest kwestia miesięcy. Natomiast musielibyśmy jeszcze dokładnie przeczytać ustawę, tak zwaną tarczę antykryzysową, bo ona też reguluje kwestie wydłużania pewnych terminów. W tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale musielibyśmy też spojrzeć do tej ustawy, czy tam wprowadzono wyjątków, żeby uniknąć tego typu sytuacji.
Jeżeli policjant chce nam wręczyć ten mandat, a my odmówimy, to policjant zostawia jakiś dokument, dowód na to, że taka sytuacja miała miejsce?
Nie dostajemy żadnego zaświadczenia od policjanta, po prostu on tylko spisując nasze dane przekierowuje już sprawę do sądu. My się dowiadujemy dopiero o sprawie, kiedy przychodzi do nas informacja z sądu, ewentualnie z policji o przesłaniu sprawy do sądu. Natomiast policjant nie wystawia nam żadnego zaświadczenia o tym, że zostaliśmy skontrolowani i że odmówiliśmy przyjęcia mandatu.
Czyli lepiej taką sytuację sobie po prostu zapisać, bo możemy zapomnieć po prostu o tym, jak to dokładnie było, ponieważ, no, jak pan powiedział, ta odległość czasowa wezwania do sądu może być dosyć długa.
To, no, jeśli mamy słabą pamięć, to jak najbardziej należy sobie to spisać, podzielić się tym zdarzeniem, z relacją z rodziną, tak żeby to też ewentualnie oni mogli później poświadczyć o tym, co się stało w sądzie.
Natomiast jak zapłacimy, to żadnej możliwości, bo później refleksje na
komu... Jak zapłacimy, panie rektorze, jak przyjmiemy...
Przyjmiemy, tak, to już...
Czyli już ta rozmowa z policjantem, kiedy ulegniemy czasem w chwili, bo nieraz jest tak, że nie poczuwamy się do winy, nie bardzo chcemy przyjąć mandat, ale mówimy dla świętego spokoju, bo to tylko 100 zł, to przyjmę ten mandat, a później po przyjęciu mandatu, bo to jest przecież kwestia kilku minut czasami. Później, jeśli 2 dni później się rozmyślimy, bo jednak stwierdzimy, że niepotrzebnie przyjęliśmy ten mandat, to już jest za późno, tak? Więc albo się decydujemy na przyjęcie, albo odmowę od razu. Więc jeśli mamy wątpliwości, radzę nie przyjmować mandatu i tej sprawiedliwości dochodzić przed sądem, bo inaczej odwrotu nie ma, jeśli mandat przyjmiemy.
Z pana obserwacji wynika, że dużo osób właśnie tak robi, że te sprawy rzeczywiście są, no, niejasne dla mieszkańców, jeżeli chodzi o rozporządzenia.
To się dopiero okaże. Rozporządzenie obowiązuje, albo jeszcze nie nawet, bo mówię, nie wiem, czy zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw, ale zakładam, że to jest, jeśli nie jest, to jest kwestia godzin. Natomiast praktyka pokaże, jak to będzie funkcjonowało. Wiem z doniesień medialnych, że Zielonogórska Komenda nie ma zamiaru karać za brak maseczek, a przynajmniej na początkowej fazie obowiązywania rozporządzenia będzie starała się pouczać mieszkańców, którzy tej maseczki nie noszą, ażeby czynili to zgodnie z rozporządzeniem. I pewnie takie mandaty pojawią się dopiero za jakiś czas, kiedy już to rozporządzenie będzie powszechne w świadomości wszystkich mieszkańców regionu. I wówczas mogą się takie mandaty pojawiać. Czy one będą w tych niższych kwotach, czy te maksymalne, trudno powiedzieć, bo to zależy też od indywidualnych przypadków, ale też pewnego rodzaju polityki, którą prowadzi policja.
Przypomnijmy zatem jeszcze, czym możemy w takim razie jeszcze zakrywać usta i nos, bo jak już czytałem, te informacje były bardzo różne. Ja miałem napisane przyłbica, pan mówi, że nie ma tego w rozporządzeniu, że tylko i wyłącznie...
W rozporządzeniu o przyłbicy jest mowa tylko w jednym przypadku. Chodzi tu o sytuację, kiedy pracownik zakładu pracy ma styczność z klientami, to może nosić zamiast maseczki przyłbicę pod warunkiem, że jest jeszcze odseparowany od klienta dodatkową osłoną. Mówiąc w praktyce, chodzi o sytuację przede wszystkim kasjerów czy sprzedawców w sklepach czy na poczcie, tak? Czyli jeśli mamy tą pleksę czy szybę przed sobą, to pracownik sprzedający, obsługujący klientów może nosić zamiast maseczki przyłbicę. I to jest jedyny punkt w rozporządzeniu, który mówi o przyłbicach. Natomiast co do zasady, w pierwszym zdaniu punktu, który dotyczy obowiązku noszenia maseczek, wymienia się tylko maski i maseczki. Szczerze powiem, ja osobiście nie wiem, na czym polega różnica między maseczką a maską. Chyba chodzi o wielkość, oraz jest wymieniana odzież lub część odzieży, tak? Czyli możemy zakryć usta ubraniem,
szalikiem,
materiałem,
na przykład.
Może to być, moim zdaniem, może to być nawet chusteczka przyłożona ręką do twarzy, tak, do nosa i ust, bo to też rozporządzenie nie mówi, że to ma być coś, co jest na stałe przytwierdzone do twarzy. Tak? To ma być po prostu zakrycie twarzy i nosa kawałkiem odzieży. Czyli może to być szalik, może to być jakaś apaszka, może to być chusteczka, coś, co jest materiałem tekstylnym, musi zasłaniać nam twarz. I to jest takie minimum, które rozporządzenie wskazuje. O przyłbicach nie wspomina w tym zakresie.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był adwokat Robert Kornalewicz. Radził, w jaki sposób powinniśmy przestrzegać tych przepisów związanych z zasłanianiem usta i nosa.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Każdy z nas, podpisując umowę o sprzedaży, kupnie lub kupnie pojazdu, w świetle polskiego prawa ma 30 dni kalendarzowych na zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu. Jak to zrobić w tym czasie, kiedy jest, no, część ludzi jest w kwarantannie, część osób i instytucji jest czym innym zajęta? Jest z nami Mirosław Holak, Wydział Komunikacji, Naczelnik Wydziału Komunikacji w Zielonej Górze. Witam uprzejmie.
Dzień dobry.
Panie naczelniku, jak zrobić te wszystkie zabiegi?
Na początku może sprostuję, bo teraz ta specustawa wprowadziła zmiany. Do końca 31, czyli do końca roku, wydłużony został termin na zgłoszenie zbycia nabycia do 180 dni.
Czyli pół roku mamy czasu.
Tak, prawie. Pół roku dni. I dotyczy to wszystkich pojazdów zbytych, nabytych 30 dni przed wejściem w życie ustawy. Ustawa weszła 31 marca. Czyli mniej więcej tak o 1-2 marca te wszystkie zbycia mają jest na to 180 dni.
Czyli rozumiem, że teraz jest to prowadzone, ale niekoniecznie, tak?
To znaczy jest obowiązek dalej istnieje, tylko że został wydłużony termin. Można to zrobić. A w jaki sposób? No to teraz w okresie tej pandemii są tylko dwa sposoby. Albo wysyłamy pocztą tradycyjną na adres urzędu takie zgłoszenie zbycia albo nabycia i kopię dokumentu, na podstawie którego zbyło się pojazd bądź się go nabyło, albo przez platformę ePUAP, jeżeli posiadamy profil zaufany, możemy też to zrobić.
A jeżeli nam się kończy przegląd techniczny samochodu, to rozumiem, że trzeba zrobić ten przegląd techniczny. Stacje diagnostyczne są otwarte, tak?
Coś ma się też w tym terminie zmienić, ale to prawdopodobnie tylko o 7 dni. Ale stacje diagnostyczne, z tego co wiem, są otwarte i należy wykonać właśnie, według mnie należy wykonać taki przegląd i ewentualnie, jeżeli się chce, można się umówić u nas na wizytę, żeby wymienić stary dowód rejestracyjny na nowy.
A właśnie, trzeba ten dowód? Bo z tego co czytałem, to już zapowiadano, że już tych dowodów przy sobie mieć nie trzeba i że w ogóle te dowody przestaną być potrzebne.
No dowody rejestracyjne takie są w czasie jazdy są niepotrzebne, z tym, że w domu trzeba go mieć. Nie został. Miało być w planach takie, miało być taka zmiana, że dowody rejestracyjne nie będzie się wymieniać, ale to ona nie weszła w życie.
Czyli
dalej należy walczyć wymieniać.
Trzeba iść do państwa po tą pieczątkę, tak?
To znaczy po nowy dowód.
Albo nowy dowód.
Tak. No i ten dowód będzie potrzebny dalej, kiedy będziemy podróżować za granicę, jeżeli już będzie można oczywiście.
Rozumiem, czyli, ale jeżeli nam, bo tam się tą pieczątkę, jeżeli mamy wolne miejsce, to też trzeba iść, żeby podbić kolejne.
Nie, jeżeli ma pan wolne miejsca, to podbija to stacja diagnostyczna.
Aha, stacja.
W przypadku braku miejsc, stacja już ostatnie badanie wykonuje na zaświadczenie i z tym zaświadczeniem, z dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu wysyłamy maila. Wysyłamy wiadomość na naszego maila, że chcemy na przykład wymienić ten dowód na nowy, no i my odwrotnie wyznaczymy termin, to znaczy dzień i godzinę, kiedy trzeba się zgłosić.
Aha, czyli teraz już nie ma tak, że idziemy bezpośrednio do Wydziału Komunikacji, tylko...
Wszystkie urzędy, wszystkie komórki w Urzędzie Miasta są zamknięte. Pracują, ale nie przyjmują petentów, powiedzmy, czy klientów tylko w określonych przypadkach.
I tylko umówionych, tak?
Tylko umówionych.
Tylko wersja mailowa wchodzi w grę? Nie macie strony?
Można ewentualnie w przypadku właśnie wymiany dowodu, można także telefonicznie się umówić.
Czy można do państwa zadzwonić, umówić się na konkretną godzinę, tak?
Tak?
Nie ma takiej strony, gdzie się można ewentualnie wpisywać swoje miejsce w kolejce?
Nie,
jak u lekarza na przykład.
Nie, to tylko na razie takie coś jest niedostępne.
Czy w związku z tą sytuacją, bo już ta wersja elektroniczna, ten obsługa online zaczyna stopniowo wchodzić, zastanawiają się państwo, żeby wprowadzić to docelowo już, niezależnie od pandemii?
To znaczy tą rezerwację?
Do rezerwacji, umawianie się elektronicznie.
Jesteśmy na etapie właśnie wdrażania tego, tylko czy tam będzie określona ilość tych wolnych miejsc. Dalej, jak już ta pandemia minie, to będzie dalej, nie przewidujemy, że nie będzie w ogóle już przyjścia bez umowy. Normalne będą, jak kiedyś działaliśmy przed pandemią.
A jeżeli ktoś teraz kupi samochód i musi zarejestrować, mieć tablicę, to też można wszystko online załatwić, czy trzeba osobiście?
Nie załatwiamy nic online dzisiaj. Dzisiaj załatwiamy wszystko poprzez umówienie wizyty. Czyli tak jak u lekarza. Wypisuje pan maila, że co pan chce załatwić, a my odwrotnie wyznaczamy panu termin.
Czyli wersja elektroniczna jeszcze nie wchodzi w grę w tym sensie?
Nie, w tym okresie nie.
Aha, ale być może w przyszłości będzie to możliwe, tak? Fajnie, dziękuję panu bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Mirosław Holak, naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Zielona Góra.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Z informacji medialnych wynika, że często niestety źródłem zakażenia są placówki medyczne. Również chyba placówki lekarza rodzinnego. Jest z nami Krzysztof Radkiewicz, lekarz rodzinny. Witam uprzejmie.
Witam serdecznie pana redaktora, witam słuchaczy.
Stąd zmiana trochę w trybie pracy lekarzy rodzinnych. Udzielacie więcej niż zwykle teleporad, tak? To jest taka pierwsza selekcja pacjentów.
Znaczy od momentu, kiedy, tak powiem, ogłoszono stan epidemiologiczny w Polsce wynikającej z infekcji wirusowej, postanowiliśmy w trosce o zmniejszenie prawdopodobieństwa infekcji między pacjentami wprowadzić intensyfikację porad telefonicznych, czyli tak zwanych teleporad. Tym bardziej, że to wiąże się z pewnym trendem w Polsce od pewnego czasu, czyli e-zdrowiem.
I jak wynika z doświadczenia, jest to rzeczywiście akceptowane przez pacjentów i przynosi efekty w postaci dobrego systemu leczenia?
Znaczy, trudno ocenić, czy to jest dobry system leczenia. No jednak rozmowa telefoniczna nie w każdym przypadku jest wystarczająca, żeby uzyskać pełną informację o pacjencie, ale jest to forma jakiejś wstępnej selekcji. Natomiast w momencie, kiedy ta wstępna selekcja po rozmowie telefonicznej uniemożliwia postawienie przypuszczalnej diagnozy bądź wdrożenie terapii, wtedy taki pacjent zapraszany jest, przynajmniej w mojej poradni, w moich gabinetach lekarskich, na konsultację już osobistą na określony dzień i godzinę.
Pacjenci rozumieją tę sytuację i przestrzegają tych zasad?
Ja myślę, że wśród pacjentów dominuje lęk z pogranicza paniki. W związku z powyższym każda forma informacji medycznej, która teoretycznie zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania, a na pewno chodzenie do poradni, czy w ogóle wychodzenie teoretycznie zmniejsza stopień zagrożenia, jest rozumiane jako dobro dla pacjenta. Więc tu nie ma sytuacji, że pacjenci są wzburzeni w ograniczeniu dostępności do lekarza. Najważniejsza też jest summarum forma teleporady, czyli jest problem, można zadzwonić, można porozmawiać z lekarzem, ewentualnie zawsze można mieć świadomość, że w moim przypadku każdy pacjent może na określony dzień i godzinę dostać zaproszenie osobiste do przebadania się, do zrobienia diagnostyki, do rozmowy ze mną osobiście.
Jak pan powiedział, dużo ludzi jest zaniepokojonych tą sytuacją. Czy są w związku z tym takie telefony? Bo ludzie starają siebie lepiej niż zwykle słuchać, wsłuchiwać się w siebie. Czy rzeczywiście czują się, że tak powiem, gorzej, czy są zarażeni, to pewno chcą także konsultować to ze specjalistą.
Ja myślę, że w tej chwili troszeczkę po tych kilku tygodniach tego typu formy kontaktu z lekarzem i społeczeństwo, a jeżeli chodzi o moją praktykę w każdym razie, zdecydowanie się wyciszyło. Dominują pytania konkretne, jeżeli chodzi o aktualny stan zachorowania, w sensie chorób zarówno somatycznych, czyli no nie wiem, powiedzmy bóle gardła, wysoka temperatura, ale też często telefony dotyczą problemów psychicznych. Jak sobie radzić w sytuacji niepewności, lęku, w lęku o zdrowie, a często też lęku o życie?
Czy od tych paru tygodni, kiedy trwa pandemia, zauważył pan, no, że jesteśmy trochę bardziej zdrowsi w tym sensie, że nie ma katarów, bólów gardła, bo no, sama ta przestrzeganie tych zasad, separacja też chyba jest skuteczną metodą na i te dolegliwości?
Znaczy, jeżeli uznamy, że jest to jakaś infekcja wirusowa, nie wchodząc w rodzaj wirusa, to na pewno odseparowanie się wzajemne spowodowało, że zachorowania tak zwane infekcyjne się zmniejszyły. Natomiast niewątpliwie dużym problemem jest w tej chwili strach, lęk, panika, które przedstawiają się w postaci takich zespołów lękowo-depresyjnych.
A brak ruchu, czy bo no, trudno mówić o tym, że wszyscy decydują się na to, żeby trochę poćwiczyć nawet w domu, żeby się ruszać, żeby po prostu być aktywnym fizycznie. Czy to też w jakiś sposób może się odbić niekorzystnie na naszym zdrowiu?
Przez wiele lat promowaliśmy stwierdzenie w zdrowym ciele zdrowy duch, więc odpowiedź jest bardzo prosta. Brak możliwości uprawiania sportu, brak możliwości wyjścia w tereny leśne, parkowe, nie wiem, chociażby nawet popływać, bo niektórzy na przykład morsują, niekoniecznie muszą chodzić na pływanie, ale morsowanie to jest to, co wpływa destrukcyjnie zarówno na ciało, jak i umysł. Czyli krótko mówiąc, czujemy się zmęczeni, zniechęceni, bez napędu, bez sił.
Dzisiaj rozmawialiśmy też o aspektach prawnych związanych z obostrzeniem, czyli noszeniem obowiązkowych maseczek w przestrzeni publicznej. A jak to z punktu widzenia medycznego pan widzi? Czy rzeczywiście to jest w stanie trochę przynajmniej zahamować rozwój tej epidemii?
Na to dać prawidłową odpowiedź jest bardzo trudno. Ja myślę, że największym autorytetem w Polsce, którym jest w tej chwili minister zdrowia, okazuje się, że 3 tygodnie temu pan minister zdrowia mówił, że maseczki są zbędne, nic nie przynoszą. W tej chwili od tygodnia twierdzi, że jednak coś przynoszą. Ja myślę, że jest to jakaś forma podstępowania też psychogennego, umożliwiająca nam wyjście z tego zespołu paniki, jednak myślę głównie medialnej, bo ilość zachorowań, która była w ubiegłym roku, 2 lata temu, i przez to też śmiertelności, myślę, że nie jest ani mniejsza, ani większa niż w tym roku. W związku z powyższym myślę, że to jest jakaś forma wyjścia z tej patowej sytuacji. Robimy coś, zakładamy maseczki, za tydzień, 2, 3 będzie fajnie i będziemy mogli rozpocząć normalne życie, zarówno zdrowotne, jak i gospodarcze.
Aby tak było. A jeżeli chodzi o te maseczki, w jaki sposób je nosić, jeżeli to są na przykład maseczki medyczne, to po jakim czasie te maseczki już są jakby zużyte?
Na to też dobrej odpowiedzi nie ma. Różne autorytety będą mówiły, że to po 5 minutach, inni ktoś powie, że po 30 minutach. Ja myślę, że im częściej będziemy wymieniali tak zwane maseczki medyczne, chirurgiczne, tym lepiej. Mówiąc szczerze, jeżeli musimy rzeczywiście wyjść na zewnątrz, to wychodźmy, zakładajmy te maseczki, no bo mamy na to przede wszystkim obowiązek prawny. Już nie wspominając o tym, czy są uzasadnienia medyczne, czy nie ma uzasadnień medycznych, na to nie chcę się wypowiadać. Uzasadnienie prawne jest bardzo proste. Jest nakaz, za to, za brak maseczki jest kara od 500 zł do 30 tysięcy zł, więc oczywiście zalecam noszenie dla pacjentów maseczki tam, gdzie jest to wymóg prawny.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, naszym gościem był Krzysztof Radkiewicz, lekarz rodzinny. Dziękuję bardzo. Dziękuję również państwu za dzisiejszą audycję. Jutro wrócimy do tematu po godzinie 14:10. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.